Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Proszę Państwa, w tej chwili jestem w takim plugastwie, które nazywa się Wykop. Wyjątkowe plugastwo. Odnoszę wrażenie, że znaczy, tam wchodzę tylko i wyłącznie po to, żeby wrzucić jakiś jeden swój film. Wszystko to, co ludzie piszą, kasuję, bo bez czytania w ogóle. Bo poziom tego jest tak tragiczny, że po prostu nie daję rady. Nie dawałem rady, więc jestem o tyle, o ile wrzucam tam i przeglądam sprawy dotyczące Chin. To też jest na poziomie tak od ulicy. No. A więc napisałem nawet chyba ostatnio, że uważam, że ten to miejsce powinno się nazywać nie Chiny, hasz Chiny, tylko hasz antychiny. No, to jest zupełnie inna bajka. Otóż właśnie w tych niby Chinach, hasz Chiny, zobaczyłem rzecz, którą znam od lat, o której wiem od lat, która mnie zupełnie nie dziwi, ale myślę, że bardzo wielu z Państwa jest tym zdziwionych, a nie powinniście. A załączę, to jest z YouTube'a chyba, tak, z YouTube'a, to jest skopiowane, więc żeby nie kierować Państwa do tego ścieku, który się nazywa wykop.pl, przekieruję Państwa do skieruję Państwa do link Państwa do właśnie do YouTube'a, to też jest ściekiem, ale powiedzmy sobie trochę mniejszy, niższej, znaczy wyższej rangi ściekiem. A tytuł, o co chodzi? Tytuł tego: chińscy turyści i szwedzki stół. Zachowanie się chińskich turystów w Tajlandii, jedzących tam krewetki i inne rzeczy. I tutaj jakiś człowiek napisał: nie chcę być złośliwy, ale to jest taka, a to jest mentalność, taka jest mentalność u Azjatów, zwłaszcza z biedniejszej części. Nie rozumiem tego zdania do końca. Poznałem kilku Wietnamczyków i Chińczyków, to zachowanie, pazerność i chytrość widać w każdym aspekcie ich życia. No pazerny to ja rozumiem, natomiast chytry nie pojmuję. Nie, nigdy nie rozumiałem tego sformułowania przez całe życie. I chyba już nie zrozumiałem. Ale w czym rzecz? Otóż pokazane jest zachowanie się Chińczyków przy szwedzkim stole gdzieś tam w hotelu. W hotelu w Tajlandii. No i powiedzmy sobie, że ono odbiega całkowicie od, właśnie od czego on odbiega całkowicie, od naszego sposobu zachowywania się przy stole. No tak, ale pytanie, czy nasz sposób zachowywania się przy stole, pierwsze pytanie, czy nasz sposób zachowywania się przy stole to jest właśnie taki, jaki powinien cechować całą ludzkość? Moja odpowiedź brzmi nie. Natomiast moja odpowiedź na pytanie, czy zachowanie się Chińczyków w taki, a nie inny sposób w tym hotelu jest właściwe, myślę, że też nie. Znaczy nie myślę, tylko wiem. Też nie. I proszę Państwa, dlaczego ja się za to wziąłem? Bo ja powtarzam do znudzenia, od lat, już 7, bo to 7 rok, prowadzę ten kanał. Do znudzenia powtarzam jedną rzecz, że wasi ojcowie, dziadowie, babcie, etc. zachowywali się dokładnie tak samo, albo jeszcze gorzej. Również się zachowują, tak? Zachowują się również w podobnych sytuacjach, na różnych bankietach. Zachowują się podobnie jak ci Chińczycy. Ale ja mówię o tych, którzy się zachowywali tak w ten sposób 50-60 lat temu. Bo tak to wyglądało. Otóż Polska i Chiny mają wiele wspólnego ze sobą, wiele różnic, ale nas dzieli, ale łączy nas bardzo wiele wspólnych cech. Między innymi historia bardzo brutalnie obeszła się i z nimi, i z nami, i z narodem chińskim, i z Polakami. Myślę, że z nami znacznie brutalniej niż z nimi. I czy nie chodzi o liczbę, względnie chodzi o procenty. Ale efekt jednego i drugiego zderzenia z historią naszych narodów jest jednoznaczny, jest taki sam. Otóż coś, co się nazywa warstwy kulturonośne, przestało istnieć. A jeśli istnieje, to jest to cienka warstewka, to jest to politura właściwie na płycie paździerzowej. Tak bym to mówił. Tak, politura bezpośrednio położona na płytę paździerzową. Jeśli ktoś rozumie, o czym mówię, to wie, co chcę przez to powiedzieć. Otóż zarówno w Chinach, jak i w Polsce, tam w czasie okupacji japońskiej i później do 1978 roku, czasów Mao, i u nas w czasie okupacji naprzód niemieckiej i rosyjskiej, a później rosyjskiej, aż do teraz, znaczy do teraz, no, w razie okupacji niemieckiej, rosyjskiej, później rosyjskiej przez cały okres PRL-u, starannie niszczono warstwę kulturonośną. Ja tego sformułowania użyłem po raz pierwszy, pamiętam, bardzo dawno temu, gdy byłem jeszcze bardzo młodym człowiekiem, w rozmowie z moją bardzo miłą, wspaniałą, sympatyczną koleżanką Ewą w Instytucie Łączności w Międzyszynie. Ona pochodziła ze wsi, mieszkała na wsi w gospodarstwie rolnym, była wspaniałym, świetnym programistą, bo nieporównanie lepszym programistą niż ja. I wtedy byliśmy młodzi, rozmawialiśmy na różne tematy, na kontrowersyjne, tak zwane kontrowersyjne. Również ja właśnie wtedy powiedziałem, że Ewunia, pamiętaj o tym, że ani ty, ani ja nie należymy do warstwy kulturonośnej, do warstwy ludzi, którzy mogą o sobie powiedzieć, że pochodzą z warstwy kulturonośnej. Ona się tak strasznie oburzyła na mnie, zacietrzewiła i tak dalej. No bo ja wiem, no kochanie, no ty chodzisz ze wsi, ja też częściowo pochodzę ze wsi. Czuję się wieśniakiem i oczywiście jakaś tam kultura wiejska istnieje, ale to przecież nie jest kultura wysoka. To nie jest, nie mamy co marzyć o tym, żeby należeć do warstwy kulturonośnej. Możemy się przyglądać ludziom, którzy byli arystokratami, rodzinom arystokratycznym, które były warstwami kulturonośnymi. Mieszczaństwu, które do pewnego stopnia, w znacznie mniejszym stopniu, było warstwą kulturonośną, szlachcie, która była warstwą częściowo kulturonośną, w dużej mierze kulturonośną, ale której już nie ma. No i te warstwy kulturonośne albo zostały wyrżnięte, wybite, zlikwidowane. No na przykład profesorowie myślą o mieszczaństwie, czyli na przykład do tego mieszczaństwa należały elity naukowe polskich uniwersytetów i politechnik i przedwojennych, które zostały wyrżnięte gruntownie i dlatego teraz to łajdactwo, to bydło, które zasiedla z tytułami profesorskimi zasiedla nasze wszystkie wyższe uczelnie, to jest coś, czego jakby egzemplifikacją jest niejaki pan Nasiłowski, Niesiołowski, coś takiego, ten poseł, profesor zresztą. Tak, ja takich panów znam kilku. Otóż zostały te warstwy, które niosły ze sobą kulturę, wyrżnięte. Czy w Oświęcimiu, czy w Sachsenhausen, czy w Katyniu, czy w Miednoje, czy gdziekolwiek indziej. Zostały wyrżnięte. Dokładnie tak samo stało się z chińskimi warstwami kulturonośnymi. Tamte miały jeszcze bardziej przechlapane, bo komuniści chińscy byli jeszcze bardziej bezwzględni. O japońskich okupantach w ogóle nie ma co wspominać, bo oni nawet Chińczyków nie uważali za ludzi. Tak, naprawdę. Tak jak Niemcy nie uważali Polaków za ludzi, tak i Japończycy nie uważali Chińczyków za ludzi. No więc tam to wszystko zostało zniszczone. To te ogromne rzesze ludzi, które te rodziny całe, które były nosicielami kultury średnio wysokiej i wysokiej, po prostu zostały zniszczone w Polsce i w Chinach. I co zostało? No to zostały takie rodziny jak między innymi moja. Ja nie mam zamiaru udawać, że jest inaczej. Drobne mieszczaństwo ze Lwowa i z jednej strony, ze strony mamusi i chłopstwo ze strony taty. Wprawdzie ten chłop ze strony taty, gdy ja tam jeździłem, będąc małym chłopcem, zaoferował mi duże skrzynie książek dla młodzieży. Tak, 3 skrzynie książek dla młodzieży. On miał, dziadziu miał 6 synów, więc 7, jeden zginął w czasie wojny. Więc tak wyglądało to chłopstwo. No wszystko jedno, chłop. Więc warstwa, powiedzmy sobie, na pewno niekulturalność. Aczkolwiek tenże chłop przed wojną prenumerował pismo ludowców. No więc, ale jakby na to nie patrzeć, to nie była warstwa kulturalna. Nie należą do takiej warstwy. I proszę Państwa, po wojnie, znaczy u nas po wojnie, a tam jeszcze długo po wojnie mało z narodem, u nas po wojnie tych kacyków komunistycznych z narodem, krajobraz po bitwie był dramatyczny, tragiczny wręcz. Takie właśnie Wajdy, takie właśnie Pieszczochy, różne Pieszczochy tamtego systemu, które stroiły się w piórka niezależności, tak naprawdę były Pieszczochami rządów komunistycznych. W Chinach dokładnie było tak samo. Znaczy dokładnie, w tym sensie, że było znacznie gorzej. Było źle, jeszcze gorzej. I później, tam po 78, a tutaj po wojnie, po 56 właściwie, zaczęła się, ja to widziałem na Śląsku, obserwowałem to z pierwszych rzędów, ale zaczęła się migracja ludzi ze wsi do miasta. Powiadam, ja to widziałem na Śląsku, ale przecież to się odbywało w Warszawie na gigantyczną skalę. Całe Pomorze, przecież całe Trójmiasto, tam nie został nikt z autochtonów. całe Pomorze od Gdańska, od Trójmiasta do Szczecina. Przecież zostało zasilone przez ludzi ze wschodu. Wschodu, z centralnej Polski. Głównie ze wsi. Głównie ze wsi. No i cóż ci ludzie ze sobą przynieśli? Co oni ze sobą przynieśli? Tą kulturę wysoką, tak? Sikania na drogę, chodzenia wszędzie, gdzie chcieli, rzucania śmieci, gdzie chcieli. Pamiętam, to ja pamiętam. Plucia. Chiny i Polska to są samo, jeśli chodzi o plucie. Państwo tego nie pamiętacie, ja tak. Więc, co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć jeszcze, znaczy ciągnąć ten wątek. Otóż u nas ta migracja ze wsi do miasta to były lata 50., 60., 70., ja to pamiętam. Natomiast tam ta migracja zaczęła się po 78 roku i przybrała gigantyczne rozmiary, bo u nas to było kilka milionów ludzi. Natomiast tam kilkaset milionów ludzi w ciągu ostatnich 40 lat przemieściło się ze wsi do miasta. Ponad 35% społeczeństwa. Ponad 35% społeczeństwa przeniosło się ze wsi do miasta. I o ile można sobie wyobrazić, że w Polsce ten chłop nie był taki zupełnie ciemny, a najlepszym dowodem, przykładem tego, może nie najlepszym, nie był to najlepszy przykład, mój dziadzio z Bielczy, ale Kuba Pilch, wspaniały, wyjątkowy człowiek, o wielkiej kulturze, nie był przykładem takim klasycznym, no ale, bo on był jedyny we wsi taki, dużej wsi. Ale to chłopstwo nie było aż takie ciemne, takie durne, takie straszliwie zacofane jak chłopstwo chińskie, które od tysięcy lat siedziało w tym samym miejscu i nic się nie ruszało. Nigdzie nic. A ono się nie ruszało nigdzie przez tysiące lat. I nagle wypłynęła ta lawa na kraj i na zagranicę. No i jak ci ludzie, skąd ci ludzie, którzy przyszli do miasta, skąd oni mieli wiedzieć, jak się w tym mieście zachować? To było i jest w dalszym ciągu dla nich miejsce takie, do którego oni muszą przywyknąć. Sposoby bycia, do których oni nie znają. No, widzę na tym filmie, że ci turyści chińscy nakładają sobie krewetki na talerze talerzami. Talerzami, tak. Po prostu zagłębia talerz w krewetkę i w ten sposób nabiera krewetki. No, można i tak. Myślicie Państwo, że gdyby istniała jakaś warstwa kulturalna, to oni się tak by zachowywali? Nie. Myślicie Państwo, że gdyby ci dygnitarze partyjni, którzy przecież pochodzą w większości ze wsi, widzieli z tym coś bardzo niestosownego, no to byś przecież była jakaś kampania na ten temat wychowywania tych ludzi, pokazywania im wzorców, których oni nie znają. Skąd oni niby mają je znać, te wzorce zachowywania się? Skoro nikt im tego nie pokazał, skoro, no bo kto miał im pokazać, jak wyrżnięci zostali wszyscy ci, którzy potrafili się zachowywać. To kto im miał pokazać? To samo w Polsce. Nic nadzwyczajnego. Nic dziwnego. Dla mnie to absolutnie nic nadzwyczajnego. To robienie kupy na peronie w Hongkongu przez jakiegoś dzieciaka, którego matka wysadza na peronie i on kupkę robi na gazetę. No to jest miarą tego, nie przecież do dziecka trzeba mieć pretensje, tylko do tej młodej kobiety, która to zrobiła, ale ona skąd ona miała wiedzieć, co z tym fantem robić? Ona nie wiedziała, że do ubikacji można iść z dzieckiem. No i się zaczyna problem. Tak, proszę Państwa, więc pamiętajcie o jednym. Nasze zachowanie waszych dziadów, waszych ojców, babci i tak dalej, waszych krewnych wówczas, gdy przenosili się ze wsi do miasta, bo dokładnie takie samo albo bardzo podobne. Ja gdy widywałem czasami, czy rzadko miałem okazję, bo ja się poruszałem zupełnie innej, wśród innych ludzi, ale od czasu do czasu na ulicy widziałem tą hołotę, która przyjechała do Zabrza, do kopalń oczywiście. No to mnie przerażenie ogarniało. Natomiast no, widzę to w Chinach na okrągło, na non-stop. Przyglądam się tym obrazkom, są żenujące. Dla mnie bardzo przykre, ale prawdziwe. Ja nie uciekam od tego. Aczkolwiek oglądanie po raz 138 tego samego lub czegoś podobnego naprawdę nie sprawia mi żadnej frajdy, bo ja o tym wiem. No, to po co mi ktoś ma mnie przekonywać, że Chińczycy z miast, nawet ci zamożniejsi, również ci zamożniejsi, zachowują się tak, jak się zachowują? No bo to, że oni są zamożni, to nie ma żadnego znaczenia. Oni są w pierwszym pokoleniu ludźmi ze wsi i nikt ich nie nauczył tego, jak się właściwie powinien spokojny człowiek zachowywać kulturalny. Ja zawsze przy takich okazjach przypominam sobie ten słynny klip filmowy sprzed 100 lat, a pewnie więcej niż 100 lat, bo z końca XIX wieku, kiedy jakiś Brytol na jednej z chińskich ulic, gdzieś w dużym mieście, pokazał dwóch starszych panów, którzy się spotkali. Widocznie jakiś mandarynów, jakiś urzędników, którzy się znali i którzy się szanowali. I proszę Państwa, i ukłonom nie było końca. Dosłownie. Ja być może uda mi się kiedyś znaleźć ponownie ten klip, ale to było fascynujące. Ja oglądałem ten klip wielokrotnie. Było fascynujące patrzenie się, jak ci ludzie nie mogli przestać się kłaniać sobie nawzajem, ponieważ etykieta nakazywała mi się ukłonić jednemu i drugiemu. Ale etykieta nie mówiła nic o tym. Oni byli mniej więcej równoważni. Mieli się za równoważni, wobec tego, gdyby któryś z nich stał wyżej w hierarchii, no to wtedy on przestałby się kłaniać i tamten drugi automatycznie też. No, ale oni byli równi w hierarchii i kłaniali się tak po prostu. No nie wiem, z minutę się kłaniali, tak? Cały czas ciągle tylko się sobie kłaniali. Oddając sobie szacunek. Więc to jest... Ten klip pokazuje mnie, być może kiedyś Państwo go zobaczycie, coś Wam również da do myślenia. Pokazuje tą przepaść, która dzieli owych dwóch starszych panów od tej nowobogackiej hałastry chińskiej, która wylewa się na świat. I zawsze myślę o tym samym w takiej sytuacji. Dlaczego chińskie władze nic z tym nie robią? Mając wszelkie ku temu możliwości, nic z tym nie robią. Co to znaczy nic? To znaczy nie edukują swojego społeczeństwa, choćby za pomocą telewizji. Mają wszelkie możliwe kanały telewizyjne do dyspozycji. Wszystko. Nie robią nic. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest śmiesznie prosta. Nie uważają za stosowne, aby to było ważne. Tak. No skoro Chińczycy nie muszą uczyć się własnej literatury, którą mają przebogatą, obecni Chińczycy nie znają praktycznie w ogóle swoich starych ksiąg, starych utworów, starych pisarzy, poetów, no to dlaczego mieliby, skoro tak oczywiste i proste i podstawowe jeszcze nie znają, no to dlaczego mieliby znać, wiedzieć, jak się zachowuje człowiek przy stole, człowiek chińskiej kultury. Skoro oni jej nie mają, to skąd oni mają to wiedzieć? No właśnie, tak to wygląda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.